Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Tym razem seriale francuskie.
A to ze względu na dwie świetne premiery, które niedawno miały miejsce na Netflixie, ale nie obawiajcie się, będzie też coś starszego i bardziej klasycznego.
Zapraszamy.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
Pierwszy prawdziwy hit roku 2021 nie schodzi z top 10 na Netflixie. Najlepsze otwarcie Netflixa od czasów Gambitu Królowej i Bridgertonów, czyli Lipę.
I pierwszy francuski serial, który trafił do top 10 w tak wielu krajach. 70 milionów widzów na całym świecie. Moim zdaniem to główna zasługa Omara Sy, czyli głównego bohatera. Omar Sy gra tutaj Seyna Diopa. Znamy tego aktora m.in. ze świetnego filmu Nietykalni.
Tym, czym Sherlock jest dla Brytyjczyków, dla Amerykanów Perry Mason, tym dla Francuzów jest właśnie najsłynniejszy włamywacz Arsène Lupin w swojej wirtuozerii, najlepszy, najwspanialszy, potrafiający zmieniać swój wygląd, przeistaczać się w różne postaci. Ten włamywacz jest bohaterem książek Maurice'a Leblanc'a i zarówno zainspirował twórców serialu Lupin, jak i właśnie głównego bohatera, który się wzoruje na tej literackiej postaci.
A sam, będąc nastolatkiem, dorastając w rodzinie imigrantów, jego ojciec urodził się w Senegalu, dostaje od ojca właśnie egzemplarz tej książki i w dorosłym życiu staje się złodziejem, który tak jak Lupin wtapia się w otoczenie, zmienia tożsamości, zmienia wygląd i dzięki temu uzyskuje różne korzyści finansowe. Ma też swoją misję, próbuje się dowiedzieć, jak to się stało, że jego ojciec został skazany za kradzież naszyjnika należącego kiedyś do Marii Antoniny. Obecnie ten naszyjnik ponownie jest w sprzedaży. W jakichś tajemniczych okolicznościach został odnaleziony. No więc Asain decyduje się, że to jest bardzo dobry łup dla jego kolejny cel kradzieży.
Właściwie ten naszyjnik też nie tylko wiąże się z nim jakaś potrzeba, pragnienie posiadania tego pięknego przedmiotu, ale przede wszystkim wiąże się rodzinna historia i to wokół niej zbudowany jest pierwszy sezon. Mówię pierwszy sezon, dlatego że on się tak kończy, że jesteśmy przekonani, że będzie kolejny. Netflix zresztą tego nie ukrywa. Niewątpliwym atutem tego serialu dla mnie jest przede wszystkim tempo, to, że ten serial naprawdę ciężko za nim nadążyć. On jest błyskawiczny, krótkie ujęcia, szybkie wątki, też mamy przemieszczanie się pomiędzy różnymi perspektywami czasowymi. Więc można powiedzieć, że trochę tak jak książki Arsène Lupin jest serialem przygodowym. Zgodzisz się ze mną?
Myślę, że tak, ale też udało się uzyskać taki efekt, który nie jest czołobitny wobec książki i oryginału. Myślę, że to jest między innymi zasługa tego, że jednym z twórców tego serialu jest George Kay, czyli Brytyjczyk, który nie ma tak nabożnego stosunku do tego francuskiego bohatera, ale też wydaje mi się, że sytuacja społeczna Francji i tło społeczne, które jest bardzo wyraźnie zarysowane w tym serialu, rasizm jest jednym z głównych tematów, też dają mu takiego drugiego dnia, że to nie jest tylko serial przygodowy, ale tam jest trochę coś więcej, chociaż nie za dużo.
No właśnie, bo twórcy nam mówią, że ten współczesny Lupin, aby się ukryć w Paryżu w współczesnych czasach, może być czarnoskórym mężczyzną. I dzięki temu, że nadal panuje rasizm we Francji, nadal osoby o innym niż biały kolorze skóry są wykluczane, są marginalizowane, często również są utożsamiane z jakąś niższą klasą społeczną, może nie tak istotną i nie tak zauważalną na ulicach, jak to, z czym nam się kojarzy współczesny Paryż. No i trochę na tym właśnie stereotypie, na tym rasizmie jest zbudowana postać głównego bohatera.
Bo właściwie twórcy mówią, że dla części białych czarni wyglądają dokładnie tak samo. To znaczy nie ma znaczenia, czy Asan jest wysokim, dobrze zbudowanym mężczyzną, czy innym czarnym Francuzem, drobniejszym, nie wiem, o długich włosach, bo właściwie dla części białych będą wyglądali tak samo, bo przede wszystkim będą czarni.
Czytałam różne analizy dotyczące tego serialu i na przykład kilka osób zwraca uwagę na to, że jednak twórcy korzystają bardzo wybiórczo z tego stereotypu rasistowskiego i czasami właśnie idą tym tropem, a czasami troszeczkę naciągają rzeczywistość. Też sam fakt awansu społecznego, który Asan w swoim życiu doświadcza go, jest dosyć taki też kontrowersyjny, bo on również zachodzi dzięki białej kobiecie z klasy średniej. No ale koniec końców jest to serial, który może nie jest najwyższych lotów i nie ma zbyt wiele wspólnego z tu i teraz, nie jest realistyczny, ale jednak jest wciągający. Ja go oglądałam z zapartym tchem.
Tak, bo on jest też lekki w tym wszystkim i ten humor i pokazanie tego głównego bohatera jest to taki sposób, powiedziałabym, łotrzykowski. Czyli to się miło ogląda, nie jesteśmy przeciążeni tym drugim dnem. Widać, że twórcy chcieli, żeby to była po prostu przede wszystkim bardzo dobra rozrywka, więc zachowali tutaj balans czasami na niekorzyść jakiegoś przesłania społecznego, ale jest to bardzo dobrze zrealizowany, bardzo przyjemny serial. Wydaje mi się, że tutaj porównanie do Gambitu Królowej jest ważne, bo tak jak Gambit Królowej miał być trochę o dyskryminacji kobiet i o tym, jak kobiety pojawiają się w innych sferach niż w tamtym czasie otoczenie było do tego przyzwyczajone i nie wykorzystano tego potencjału, to tutaj wydaje mi się, że w tym serialu jest bardzo podobnie, jeżeli chodzi o rasizm.
Ja też lubię taki jego wątek Robin Hoodowski, bo zauważ, że te wszystkie skoki, które on wykonuje, ta biżuteria drogocenna, którą on zabiera różnym ludziom, to jest takie zabieranie bogatym i dawanie biednym. On jednak rozpoznaje ten swój przywilej i często właśnie jakoś to nie jest tak, że sam opływa w bogactwa i jakoś tylko i wyłącznie z tego korzysta sam, tylko jednak ma to trochę jest zideologizowane, że tutaj teraz będziemy okradać burżujów francuskich. Szczególnie to widać w tej scenie, kiedy przychodzi do starszej pani, oszukuje ją, że jest policjantem i wręcz wyłudza od niej diamenty, drogocenne kamienie, które jej mąż kiedyś złupił w Kongo.
Główny bohater jest zbudowany, wydaje mi się, przede wszystkim na jakimś takim wdzięku i sympatii do niego. Że my mu dużo wybaczamy.
Masz rację i tu jest niewątpliwa zasługa Omara Sy. On jest genialnym aktorem, on nas kupuje i faktycznie jest tym kameleonem, potrafi się przeistaczać, potrafi też wcielać się w te kolejne różne role, które stawia przed nim jego zawód.
Ja bym dała jeszcze plus za to, jak pokazany jest Paryż. Krytykowałyśmy tutaj inny serial o Paryżu, czyli Emily w Paryżu, który jest, mówiąc krótko, strasznym gniotem. A tutaj wydaje mi się, że udało się twórcom pokazać trochę też tego innego Paryża i to, że on ma naprawdę różne oblicza i jest bardzo rozwarstwiony. I to jest naprawdę bardzo ważne. No i ja bardzo lubiłam też te wstawki, te retrospekcje z dojrzewania Asana i to, jak to, co to znaczyło dorastać, będąc czarnym chłopakiem w białym Paryżu.
Ja bym powiedziała, że ten Paryż nie jest taki ostentacyjny, jak w Emily w Paryżu. Że on tam się pojawia w jakiś sposób. Jeśli mamy Louvre, to on do czegoś służy. Często w Emily w Paryżu po prostu ten Paryż wyglądał jak jedna wielka reklama.
Pocztówka.
Tak, był taki nachalny, a tutaj jest to zrobione odrobinę subtelniej. Ja też muszę pochwalić, bo bardzo się ucieszyłam, że zobaczyłam aktorkę, którą pamiętam z roli Ester w Młodym Papieżu, czy Nowym Papieżu, już nie pamiętam, w której części tego serialu występowała. To jest Ludivine Sagnier, która gra byłą partnerkę i matkę jego syna, czyli matkę syna Asana Diopa.
To prawda, jest też kilku aktorów, których widzieliśmy też w innych serialach, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Myślę, że to jest naprawdę kawał porządnej rozrywki. Trochę z drugim dnem, ale nie za bardzo. Ja się wciągnęłam i sprawiło mi to dużo frajdy oglądanie przygód Asana.
Tak jest, to jest taki klasyczny, dobry serial Netflixa. Nie ma co za dużo oczekiwać po nim, ale na pewno rozrywka będzie na dobrym poziomie.
Przechodzimy do najciekawszego, moim zdaniem, serialu w dzisiejszym zestawieniu. To jest jeden z tych seriali, które po ostatnim dostępnym odcinku ostatniego sezonu pozostawiły po sobie pustkę w moim sercu.
Ostatni sezon serialu Call My Agent, Gdzie jest mój agent? To jest serial również z rodowodem czysto francuskim. Serial, który no, zdobył serca publiczności na całym świecie. Wydaje mi się, że to jest jeden z najbardziej popularnych seriali we Francji i wreszcie go oglądając zrozumiałam, na czym polega jego fenomen.
Tak? Wiesz na czym? Bo ja do końca właściwie nie wiem, dlaczego mi się go tak świetnie oglądało.
Ja myślę, że cała agencja aktorska, agencja, która nazywa się ASK, która składa się z kilku agentów topowych aktorów francuskich, jest właściwie alegorią naszej pracy. Każdej pracy. Ten serial jest pomieszaniem serialu Biuro, pomieszaniem serialu Trochę Przyjaciele, różnych slapstickowych komedii, które znamy, a jednocześnie ma inteligentny przekaz, błyskotliwy humor, dużo bardziej błyskotliwy niż amerykańskie komedie, no i ci wszyscy francuscy aktorzy.
A ja źródeł sukcesu tego serialu doszukiwałam się w tym, że takie aktorki jak Juliette Binoche, Monica Bellucci grają samych siebie, grają same siebie nawet. Pojawia się również Christopher Lambert. No i te kreacje, gdzie aktorzy i aktorki grają samych siebie i to z takim przymrużeniem oka, a jednocześnie mówiąc coś o tym zawodzie i o tym środowisku, są naprawdę świetne. No Monica Bellucci, poszukująca zwykłego, normalnego chłopaka i zastanawiająca się, czy może umówi się z pracownikiem księgarni i później jej agent uczy ją, jak ugotować sobie, zrobić sobie herbatę, czy Juliette Binoche, która je pizzę z ochroniarzem i tłumaczy mu, że właściwie to chyba nie mógł jej widzieć w żadnym filmie oraz ma swój moment Me Too, wydają się świetnymi wstawkami i tak pokazują coś, co stereotypowo rzadko się kojarzy z Francją, czyli duży dystans do siebie i taką autoironię.
A dodatkowego smaczku dodaje to, że jego współtwórcą serialu Call My Agent jest Dominique Besnehard, który sam pracował jako agent gwiazd.
Wiedział, co robi.
On opowiada w wywiadach, że prawie wszystkie te anegdotki, gagi, sytuacje, które oglądamy na ekranie, one miały być może trochę w innym kontekście, być może trochę związane są z innymi gwiazdami, ale one naprawdę miały miejsce, więc to też sprawia, że ten serial ogląda się z niesamowitą fascynacją. Ja uważam w ogóle, że ten serial stoi osobowościami. To jest bardzo trudne, żeby w takiej produkcji, w której co tydzień, pewnie co tydzień, jeśli chodzi o telewizję, ale co odcinek pojawia się nowa postać, żeby ją zbudować, żeby coś o niej powiedzieć, żeby ją stworzyć w ogóle, a ten serial właśnie to robi. Potrafi opowiedzieć historię ludzi, potrafi sprawić, że w tych ludzi wierzymy i angażujemy się w ich losy. Jest czwórka głównych bohaterów, czyli tych tytułowych agentów, starszych agentów, którzy pracują wspólnie w firmie. Ja myślę, że Andrea Martel, która jest właśnie jedną z tych postaci, lesbijka, skoncentrowana na pracy, kobieta sukcesu, taka zimna dosyć na pierwszy rzut oka, ale też fascynująca postać, oddana w swojej pracy w 100%, boże, ale się rozgadałam. No, moim zdaniem to jest jedna z najfantastyczniejszych kobiecych postaci w ogóle w telewizji teraz.
Pełna zgoda. Andrea Martel jest moją ulubioną postacią. To, że właściwie jej orientacja seksualna jest częścią po prostu jej życia i osobowości, ale nie jest taką sprawą. Wyobrażać sobie lesbijka w polskim serialu, to byłaby sprawa, że jest lesbijką, a nie po prostu część życia jak każda inna.
Ja też bardzo lubię postać tak zwanej agentki seniorki, która sama siebie często woli określać słowem impresario. To jest Arlette ze swoim nieodłącznym pieskiem, o której jej współpracownicy mówią, że brała udział w castingu do Parku Jurajskiego, a mianowicie wybierała dinozaury.
Albo sama mówi, spróbuj dożyć mojego wieku. Niewielu się udało. Jej dystans jest cudowny. I te postaci są naprawdę różne. To też jest ciekawe. I są taką swoją drugą rodziną.
A jednocześnie potrafią sobie rzucać kłody pod nogi. I na tym też serial się mocno opiera. Na tym, że ta branża filmowa bardzo mocno z jednej strony bazuje na relacjach, na przyjaźniach, na więziach, właśnie takich, jak wytwarzają się pomiędzy aktorami i agentami, ale też jest pełna intryg i różnych podstępów, które między innymi nasi bohaterowie muszą obalać albo muszą w nich brać udział. No, ja jestem absolutnie zauroczona. Bardzo jest mi przykro, że to jest ostatni sezon. Chociaż wiesz, może twórcy zmienią zdanie. Ten ostatni sezon odniósł taki sukces i ma takie dobre recenzje, że nic tylko robić dalej.
Rzadko słyszysz to z moich ust, ale ja naprawdę mam nadzieję, że to nie jest ostatni sezon. I jestem tak pewna tych twórców, że myślę, że jeżeli by się zdecydowali na kolejne, to w pełni im ufam i uwaga, nie boję się tego, że położą ten serial, a naprawdę to jest moje odkrycie tego roku. To zabawne, bo mówię to oczywiście w styczniu, ale to jest jeden z tych seriali, które odkładałam, które miałyśmy obejrzeć już kilka razy. Trafiał na tą naszą listę, ale jakoś się nigdy nie doczekał i bardzo się cieszę, że zrobiłyśmy, bo w takim razie rok 2021 dla mnie ma przynajmniej jedno światełko już zaliczone.
A jak odebrałaś pojawienie się pierwszej hollywoodzkiej gwiazdy właśnie w tym ostatnim sezonie, czyli Sydney Weaver?
No, powiem ci tak, no ja nie jestem fanką obcego, ale jestem fanką Sigourney Weaver i uważam, że jej kreacja w tym serialu jest potrzebna, zasadna i bardzo, bardzo dobrze się tam pojawiła, ale wiesz, dla mnie jednak Juliette Binoche i Monica Bellucci przez te sezony to były najciekawsze te wątki właśnie prawdziwych aktorów grających samych siebie.
Którzy właściwie po pierwszym sezonie i jego wyjątkowym sukcesie zaczęli się sami zgłaszać do twórców, bo chcieli wystąpić w tym serialu i chcieli trochę zrobić sobie z siebie jaja, no bo to w gruncie rzeczy na tym właśnie polega. Ja jeszcze bardzo w tym serialu...
A wiesz, jaki to serial? Zatrzymam cię, ale z którym serialem ci się to kojarzy? Innym amerykańskim?
No, z Przyjaciółmi.
Nie, właśnie z BoJack Horsemanem. BoJack Horseman to był ten serial, w którym same gwiazdy, tylko amerykańskie, zgłaszały się, aby w nim wystąpić i wiedząc, że mogą być pokazani w prześmiewczy sposób.
Och, okej, okay. To mi się przypomniała historia z tym, jak właśnie w Przyjaciołach kolejne gwiazdy chciały mieć chociaż jeden mały epizod i potem występował tam Bruce Willis albo Julia Roberts.
Bruce Willis to przegrał, muszę to powiedzieć, przegrał zakład z Matthew Perrym i dlatego wystąpił w
Dobrze, twoja wiedza na temat Przyjaciół jest przerażająca, więc zostawmy ten temat. Ja tylko chciałam na koniec...
Sama zaczęłaś. Dobrze, mów, przepraszam, wracamy do Call My Agent.
Gdzie jest mój agent? To jest serial zrobiony przez ludzi, którzy kochają kino. I to widać. Oni po prostu uważają kino za magiczne miejsce, za ludzi, którzy je tworzą, za prawdziwych artystów. Może trochę się z nich śmieją, ale jednak podchodzą z ogromnym sercem, z ogromną czułością do ich pracy i to po prostu na tym ekranie widać i to jest dobry serial dla tych, którzy wszyscy za kinem tęsknią, przed tymi Netflixami i przed innymi serwisami streamingowymi warto sobie usiąść i obejrzeć, jak wygląda tworzenie tych filmów, które lubimy oglądać w kinie, a nie na kanapie.
A dla recenzentów i recenzentek jest tam taka podpowiedź, jak nie wiesz co powiedzieć, a nie chcesz skrytykować danego filmu czy serialu, możesz powiedzieć, że jest odważny i oryginalny, ale ten serial naprawdę jest momentami odważny i z pewnością jest oryginalny i koniecznie go obejrzycie, a możecie go obejrzeć oczywiście na Netflixie.
Na początku chcę cię poprosić o to, żebyś odpowiedziała na trzy pytania. Uwaga. Jaki kraj wygrał II wojnę światową?
Ale według serialu Bardzo tajne służby, czy w ogóle?
To zależy, czy chcesz dostać pracę w bardzo tajnych służbach.
Francja.
Jaki kraj jest ojczyzną praw człowieka?
Francja.
Jaki kraj ucywilizował Afrykę francuską?
Francja.
Brawo, pracujesz w tajnych służbach. Dostałaś się, tak samo jak bohaterowie serialu Bardzo tajne służby. 2016-2018, dwa sezony do obejrzenia na Netflixie.
Nie wiem, czy się cieszę, ponieważ te osoby, które dostały się do Bardzo tajnych służb, to właściwie są idioci.
Ale mają ciekawą pracę.
To prawda, to jest taka praca wydaje mi się, w strojach z Mad Menów, ale jednak praca, w której jeden z agentów naprawdę podejrzewał sam siebie o zdradę.
Nie no, przed chwilą opowiadałyśmy o komedii, która jest fantastyczna, francuskiej komedii, która jest błyskotliwa, ma cięty żart, ripostę i wszystko to, co dobra komedia powinna mieć. A tutaj mamy komedię, która zdecydowanie lata trochę niżej, bazuje na stereotypach francuskich, ale już tak bardzo, że właściwie nic tam nie ma oprócz tych stereotypów. Mnie ten serial zaczął denerwować po pierwszym sezonie. Jakie ty miałaś wrażenia?
Też miałam poczucie, że jednak jest to taki bardzo prosty serial z humorem niskich lotów. I miałam nawet takie poczucie, że nie wystarczy tak wprost nabijać się z właśnie tej mocarstwowości albo z kolonializmu, żeby być śmiesznym.
No ale pomysł był dobry, bo tak, zaczynamy w roku 1960. To w ogóle jest jedno z najważniejszych wydarzeń w historii dekolonizacji, bo właśnie w tym roku chyba 17 państw w Afryce uzyskało swoją niepodległość, wywalczyło swoją niepodległość, przestało być koloniami. No i właśnie trochę od tego zaczyna się ten serial, kiedy to do tajnych służb, nie wiedzieć dlaczego i nie wiedzieć po co, przychodzą kolejni przedstawiciele państw afrykańskich i mówią, no dobrze, to teraz my będziemy osobnymi, autonomicznymi, niepodległymi krajami.
I właściwie w tym serialu jest poczucie, że to dzięki Francji zaczęli taką walkę, no bo... i decyzję podejmować o tym, żeby walczyć o swoją niepodległość.
No i właśnie na tej megalomanii, a jednocześnie tchórzliwości, na reperkusjach II wojny światowej, na tym, jak Francuzi byli postrzegani również w relacji z Niemcami. Cały ten serial się zasadza i tak szczerze powiedziawszy, to za wiele oprócz tego tam nie ma.
Tak, a to się wyczerpuje po 3 odcinkach. Jeżeli w ogóle nie z założenia jest wyczerpaną koncepcją, no to to jest taki serial, który ja bym powiedziała tak, jakby ten policjant Alo Alo, który w polskim tłumaczeniu mówił dzień dobry, pamiętasz?
Mm-hmm.
Jakby jego historię przenieść w czasie i zrobić bohaterem serialu 30 lat później, no to właśnie wyszłyby mniej więcej bardzo tajne służby.
A widzisz, mi się to bardziej kojarzyło z tymi wszystkimi komediami z Louis de Funesem, gdzie on był jakimś żandarmem.
Masz rację,
albo jakimś
tak.
Takim. Tutaj mocno słyszę te echo, które się odbija w tym serialu, no natomiast umówmy się, no to nie jest Louis de Funes.
I moim zdaniem to jest najlepsze hasło do podsumowania tego serialu. Bardzo tajne służby. Nie jest to film z Louis de Funès, a bardzo chciałby być. A właściwie nawet serial, a nie film.
I można go zobaczyć na Netflixie.
Ale moim zdaniem nie warto. Ale serialem, którego naprawdę nie warto oglądać, i teraz wszyscy nas wyłączają, bo po co mają słuchać o serialu, który nie warto oglądać, ale może powiemy, jest to serial Marsylia, który naprawdę jest jedną z gorszych produkcji, które ostatnio widziałam, a mogłam ją obejrzeć na Netflixie. I fakt, że przez 2 sezony patrzyłam na Gérarda Depardieu, wcale nie pomaga w ocenie tego serialu.
I to wcale nie chodzi o to, że Gérard Depardieu stał się pupilem Władimira Putina i nagle pokochał Rosję. On po prostu gra w złym serialu. Ja się spodziewałam czegoś pomiędzy Sukcesją albo tymi takimi kryminalnymi serialami, które dzieją się w dużych miastach w Europie, typu Gomorra albo Four Blocks.
Ja myślałam, że to takie Borgen, rząd.
O właśnie, a tutaj opera mydlana, dynastia.
I to zła dynastia, bo dynastia też ma, wiesz, dynastia się po coś ogląda, a tutaj właściwie nie wiadomo, po co my to mamy oglądać. No mamy tego głównego bohatera, którego gra Depardieu, który po 20 latach bycia burmistrzem Marsylii rozpoczyna się wojna o władzę z jego takim podopiecznym, z jakimś takim...
Protegowanym.
Tak, tak, dokładnie tak. Później są jakieś różnego rodzaju intrygi, jest oczywiście wątek tego klubu piłkarskiego, który jest znany z Marsylii i to wszystko jest tak potwornie nudne i naciągane i nieciekawe, że to aż zaskakuje.
Mnie zaskoczyło najbardziej w tym serialu to, że on jest serialem z 2016 roku, bo dałabym sobie uciąć rękę, że jest to serial sprzed co najmniej dekady. Jest zrobiony właśnie w takim starym stylu. Różni ludzie wychodzą z różnych miejsc. Tak można uznać finezję twórców. Na tym się kończy finezja twórców serialu Marsylia. Dlatego jest taka dramatyczna muzyka, która nie wiem, mogłaby być podłożona w jakiś horror klasy C w latach 70. Ma budować napięcie, a wreszcie w pewnym momencie pękałam ze śmiechu, kiedy ona się pojawiała. Aktorzy też nie są najwyższych lotów. No, troszkę smutno, bo jak sięgałam po ten serial, zresztą jak się umawiałyśmy na ten odcinek, to była we mnie duża ekscytacja, że porozmawiamy o serialu, który się nie dzieje w Paryżu, tylko dzieje się w Marsylii, więc drugim co do wielkości mieście we Francji.
No i niestety, wydaje mi się, że to jest wszystko, co możemy o tym serialu powiedzieć, dodając jedynie, że naprawdę nie włączajcie go. Naprawdę nie.
Nie polecamy. Nie, absolutnie nie polecamy, chociaż Marsylia jest tam pokazana całkiem ładnie. Tak jak popatrzyłam sobie na to miasto, to zapragnęłam je odwiedzić tuż po pandemii.
Chciałam powiedzieć, że ty jesteś naprawdę dobrym człowiekiem, bo nawet w serialu Marsylia znalazłaś coś dobrego.
Na szczęście Gérard Depardieu nie jest burmistrzem prawdziwej Marsylii, więc mogę tam spokojnie jechać i nie bać się o przyszłość tego miasta.
Obejrzyjcie Call My Agent, obejrzyjcie Lupin, nie oglądajcie Marsylii, a wszystkie te seriale, jak zresztą wszystkie w ogóle seriale z dzisiejszego odcinka, bo Bardzo tajne służby, też można obejrzeć na Netflixie. A jeżeli znacie jakiś francuski serial, o którym nie wspomniałyśmy, a który warto obejrzeć, to czekamy na wasze komentarze, wpisy, szkoda czasu na złe seriale na Facebooku, na Instagramie. Można też do nas pisać.
seriale@tok.fm, właśnie tam można do nas również pisać, do czego zachęcamy.
Jakbym umiała powiedzieć, to bym powiedziała teraz ładnym francuskim akcentem, do widzenia po francusku, ale nie będę się wygłupiać.
Cieszę się. Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz, do usłyszenia.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.